Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet jest pan Henryk Kowalczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry, panie ministrze. Może tak powinienem rozpocząć, ale wczoraj był Dzień Finansów w polskim parlamencie. Pierwsze czytanie ustawy budżetowej, tej konstytucji gospodarczej na rok 2020. Powiedział pan w czasie debaty sejmowej, że to budżet wyjątkowy, rewelacyjny, że to pierwszy zrównoważony budżet od kilkudziesięciu lat. Dlaczego takie komplementy, dlaczego takie oceny?
No, te komplementy wynikają po prostu z tego, że ten budżet nie posiada deficytu. To rzeczywiście jest zjawisko wyjątkowe na przestrzeni ostatnich lat, bo deficyty były różne, mniejsze, większe, ale zawsze do tej pory były. A ten budżet jest zrównoważony, czyli wydatki równają się dochodom. Mam nadzieję, że to już będzie trwała tendencja, a może nawet w przyszłości będzie budżet nadwyżkowy. To jest ta sytuacja, która do tej pory się nie zdarzała, stąd podkreślenie przeze mnie tej wyjątkowości budżetu.
Opozycji, oczywiście to się, zaraz o szczegółach budżetu porozmawiamy, ale opozycji to się nie spodobało. Kosiniak-Kamysz powiedział, że ze zrównoważonego budżetu PiS zrobił sobie bożka, że przez to, że chce zrównoważonego budżetu, że chce się tym chwalić, nie zwiększa wydatków na edukację, nie zwiększa wydatków na służbę zdrowia, albo niedostatecznie zwiększa te wydatki.
No właśnie, by trzeba powiedzieć precyzyjnie, niedostatecznie zwiększa. To znaczy zawsze można powiedzieć tak, że wzrost wydatków jest jeszcze za mały i ja to rozumiem, że na oświatę można by jeszcze dużo pieniędzy i powinno być jeszcze więcej, na służbę zdrowia jeszcze więcej. Natomiast pragniemy podkreślić, że wzrastają wydatki na służbę zdrowia zarówno nominalnie, czyli pod względem kwotowym, ale też i w stosunku do PKB. A więc tutaj mówienie o tym, że ten budżet jest tylko zrównoważony i to był główny cel, to nie. Myśmy zachowali wszystkie wydatki, te, które są potrzebne, o których się nawet poprzednikom nie śniło, czyli wydatki typu 500+, wydatki związane z obniżeniem wieku emerytalnego, wiele programów społecznych. Ja podkreślałem nawet, bo porównanie tego budżetu do roku 2013, bo to jest, myślę, takie niezwykle istotne. Wtedy nikt nie myślał o wydatkach typu 500+, innych. Myśmy te wydatki na cele społeczne, na wsparcie rodzin powiększyli od tamtego czasu 3,5-krotnie. To jest 3,5 raza więcej. To jest ponad 66 miliardów złotych są to na wydatki społeczne. A więc nie można mówić, że my wydatki tniemy, że tylko zrównoważony budżet jest celem. A mimo tego, że te wydatki są tak duże i one wynikają z poprzednich zobowiązań i z deklaracji, to dochody przede wszystkim udało nam się uzyskać na poziomie takim, które równoważą wydatki. To jest niezwykle istotne. I te dochody uzyskaliśmy przede wszystkim z uszczelnienia podatku, to nie ukrywajmy. To choćby samego VAT-u, jak porównywałem rok 2013 i obecny, no to jest ponad 80 miliardów więcej z VAT-u.
Ale czy to jest 80 miliardów, które zdarzyło się jednorazowo, czy to jest rok do roku zwiększenie wpływu z uszczelnienia wynosi 80 miliardów złotych?
To jest zwiększenie i uszczelnienie odbywające się rok do roku. Oczywiście największe uszczelnienie było za rok 2016, kiedy to był początek i wtedy, kiedy ucięliśmy łeb mafii VAT-owskiej, ale w 17 coraz więcej, 18, 19 i tak dalej. Z każdym rokiem przybywa i jeśli skumulujemy te zwiększone wpływy podatkowe VAT-u, to już jest to, porównując rok do roku, czyli czy rok 13 do 20, też mamy prawie, to już 80 miliardów. I stąd te wszystkie te dochody dodatkowe z podatków równoważą i wydatki, ale też i spowodowały likwidację deficytu.
Byśmy byli prawdopodobnie na plusie, gdyby ten podatek, który pan kiedyś chciał wprowadzić od sklepów wielkopowierzchniowych, został wprowadzony. Była decyzja, zapytanie do odpowiednich struktur w Europie, była odpowiedź pozytywna, Polska może wprowadzić ten podatek, ale on nie został wprowadzony. Dlaczego?
Temu podatkowi sprzeciwiła się Komisja Europejska. Po wdrożeniu, po uchwaleniu tego podatku, myśmy nie uznali tego sprzeciwu. protestowaliśmy, składaliśmy wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. O dziwo, wygraliśmy tę sprawę z Komisją Europejską, ale Komisja Europejska jeszcze się odwołuje, czyli tak jak w każdych wyrokach, przysługuje jej prawo apelacji. Stąd Komisja się znów odwołała i my jeszcze o pół roku przesunęliśmy ten podatek. Z ostrożności ja jestem przekonany, że on wejdzie w życie od 1 lipca, ale z ostrożności został przesunięty termin, no bo gdyby się zdarzyło, nie daj Boże, że nam Trybunał to zawiesi, no to żebyśmy nie musieli oddawać tych podatków.
Czyli jeszcze czekamy, a jak wiadomo, takie koła mielą bardzo powoli. Czyli znowu czekamy na coś, co powie Bruksela, czy to będzie pozytywne, czy niepozytywne rozstrzygnięcie. Jeśli chodzi o debatę budżetową, zacytowałem pana Władysława Kosiniaka-Kamysza ze strony Koalicji Obywatelskiej. Z kolei płyną inne zarzuty, że jest rodzaj takiej kreatywnej księgowości, że gdzieś 48 miliardów złotych jest poza tymi wydatkami budżetowymi, choć są to wydatki konieczne, więc tak naprawdę deficyt budżetowy powinien wynosić 2,2%. Tak wyliczyła pani posłanka Koalicji Obywatelskiej. Czy to są prawdziwe wyliczenia, czy jest rodzaj kreatywnej księgowości, czy też nie?
Myślę, że tutaj posłowie Koalicji Obywatelskiej starali się udowodnić, że budżet to są całe finanse publiczne, a to tak nie jest. I zawsze trzeba te dwie rzeczy odróżniać, bo finanse publiczne faktycznie nie spinają się do zera. To znaczy zawsze było tak i za ich czasów również, jeśli mówiliśmy o deficycie na przykład za rok 13, o 42 miliardach wtedy, deficycie budżetu państwa, to oprócz tego jeszcze ponad 60 miliardów był deficyt finansów publicznych, czyli niedobór ZUS, czy na przykład fundusz drogowy i tak dalej. To są tego typu rzeczy, które są poza budżetem i nie można doliczać w tym momencie do budżetu, bo my mówimy o budżecie. I budżet jest zrównoważony. Generalnie finanse publiczne są w znacząco lepszym stanie. Dług publiczny maleje w stosunku do PKB. To jest ważne, bo wtedy już liczy się wszystkie te wydatki poboczne, zarówno Fundusz Zdrowia, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj dług publiczny, czyli liczący już wszystkie wydatki, maleje w stosunku do PKB. Nominalnie jeszcze odrobinę rośnie, ale to niewiele. A co ciekawe, ten budżet, jakbyśmy tak wzięli, wszystkie finanse publiczne, to gdybyśmy odliczyli koszty obsługi długu, czyli to, co musimy płacić odsetki za kredyty, które zaciągnęli nasi poprzednicy, to ten budżet byłby nadwyżkowy i już nawet finanse publiczne byłyby nadwyżkowe. A więc to jest element oczywiście w zależności od tego, co się porównuje.
Ale skoro są te dodatkowe pozabudżetowe wydatki, to skąd państwo bierze pieniądze na te dodatkowe wydatki?
Te wydatki dodatkowe są wydatkami, które też idą z pożyczek. To są potrzeby pożyczkowe państwa zostają. Na przykład fundusz drogowy bierze pożyczki. Zwykle to są pożyczki pod środki unijne, bo środki unijne refundują wydatki na przykład na budowę dróg. Oprócz tego fundusz drogowy jest zasilany opłatą paliwową, która wpływa systematycznie na ten fundusz, opłatami za korzystanie z autostrad i w tym momencie więcej fundusz drogowy wydaje, bo budujemy bardzo intensywnie te drogi. Natomiast za lat kilka ta intensywność budowy dróg, szczególnie ekspresowych czy autostrad, będzie mniejsza, a opłaty będą spływały, zarówno paliwowe, jak i skorzystania z tych dróg.
Przepraszam teraz za naiwne pytanie. 435 miliardów to jest budżet państwa polskiego na rok 2020. Czy w tym budżecie są już uwzględnione pieniądze, które dostajemy z Unii Europejskiej, czy tutaj...
To jest budżet krajowy. Budżet Unii Europejskiej jest poza tym budżetem.
To są inne pieniądze.
To są inne pieniądze. Tu nie ma w tych pieniądzach środków Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ma w tych pieniądzach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ja tylko wymieniam te bardzo duże, bo jeszcze jest Fundusz Pracy, Fundusz Ochrony Środowiska, ale to są już mniejsze kwoty, natomiast...
Czy Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest zasilany z tych 435 miliardów?
Jest wspomagany kilkoma miliardami, głównie na programy i na cele na programy zdrowotne, ochrony zdrowia, ale generalnie finansowanie służby zdrowia odbywa się z Narodowego Funduszu Zdrowia, a pieniądze w Narodowym Funduszu pochodzą ze składki zdrowotnej, którą każdy płaci.
I którą się nie wlicza do
którą się nie wlicza do tego budżetu.
To są jeszcze takie pieniądze obok tego
budżetu. Obok tego budżetu są pieniądze, tak.
A z kolei w tych 435 miliardach, czy jest ten podatek, który my płacimy do Unii Europejskiej, czyli nasza składka na rzecz... Ile wynosi ta składka w tym roku?
Nie pamiętam dokładnie liczby, ale będzie to w granicach 17-18 miliardów.
Tyle wpłacamy do kasy unijnej, a potem będą ministrowie czy premierzy się zastanawiać nad tym i może powiedzą, że Polska powinna nie dostać żadnej dotacji unijnej, czyli tak może...
No, mam nadzieję, że chyba nasi ministrowie tego nie będą tak robili, bo nam się to należy, jak każdemu innemu członkowi Unii Europejskiej, podział z tej
ogólnej
puli.
Tylko pytanie, jaka kwota, prawda? To jest to pytanie.
Póki jesteśmy krajem, który ma średni rozwój gospodarczy, rozwój gospodarczy poniżej średniej unijnej, należą nam się pieniądze po pierwsze na wyrównanie, czyli z polityki spójności, ale tak jak każdemu krajowi należą się środki finansowe na wspólną politykę rolną, bo taką politykę przyjęła Unia Europejska wspierania, subsydiowania rolnictwa, stąd do tego jesteśmy uprawnieni. Więc budżet Unii Europejskiej jest dzielony na podstawie algorytmów, które wynikają i z rozwoju gospodarczego, i z potrzeb, na przykład rolnictwa, z powierzchni gruntów i tak dalej. Także tu nikt łaski nie powinien robić, każdy powinien przydzielić tyle, ile nam się należy zgodnie z obiektywnymi kryteriami.
435 miliardów złotych to są pieniądze głównie z podatków, które płacimy.
Tak, to są głównie pieniądze podatkowe. Tych podatków jest ponad 200, no i druga pozycja to jest ponad 250 miliardów i druga pozycja to jest około 80 miliardów, to jest akcyza. To są te...
To też są podatki, które płacimy.
No tak, to inaczej się to nazywa, to są wpływy, to są akcyzy. Natomiast oczywiście najważniejszą pozycją w tym budżecie i w tych podatkach jest podatek VAT. Chociaż oczywiście obywatele płacą podatek PIT, ale on nie jest tak istotną pozycją, tym bardziej, że on jest dzielony jeszcze pomiędzy budżet państwa i budżety samorządowe. Czyli mniej więcej pół na pół, to jest pół w budżecie państwa, połowa jest na budżety samorządowe w stosownych proporcjach na gminę, powiat i województwo.
Były dwa, czy cały czas są takie trzy ogniska zapalne. Jedno ognisko zapalne to jest oświata. Czy na oświatę przeznaczyliśmy w tym budżecie tyle pieniędzy, że nauczyciele będą zadowoleni, czy też nie?
Czy pieniądze są przeznaczone na to, aby zrealizować te deklaracje podwyżkowe dla nauczycieli? To co...
Te 15%, właściwie te
6% teraz, ale bo część pieniędzy była już zadysponowana od 1 września 2019 roku. One oczywiście naturalnie są pieniędzmi przechodzącymi. To jest zawsze dyskusja, na ile jest to już wystarczające. Pewnie nie, bo jakby się kogokolwiek zapytał, czy już pan wystarczająco dużo zarabia, to jeszcze pewnie byłaby chęć więcej. Ale na tyle nas było stać i to jest znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Również służba zdrowia, tutaj podnoszona wielokrotnie, to bardzo istotny wzrost wydatków na służbę zdrowia, ale podkreślam, to jest głównie źródło, to jest Narodowy Fundusz, akurat nie budżet.
Doszliśmy do tego poziomu 6%, o których...
Jeszcze nie doszliśmy, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia. Jeszcze nie doszliśmy do poziomu 6%, przekroczyliśmy już 5%, a przypomnę, startowaliśmy od poziomu 4,4% PKB.
A ile wydamy na wojsko i na obronność? 2% budżetu, czy więcej?
Ponad 2%, to jest około 2,2%, natomiast jest to kwotowo o 5 miliardów więcej niż w roku 2019, a więc jest to dość istotne. Tu warte podkreślenia jest to, że wydatki na obronność jako jeden z niewielu krajów europejskich realizujemy zgodnie ze wskazówkami, czyli z zaleceniami NATO, czyli powyżej 2%. Dzięki temu, ja tak sądzę, oczywiście można dyskutować, bo nie jest to wprost powiedziane, ale dzięki temu mamy znakomitą pozycję w Sojuszu Północnoatlantyckim i ja też uważam, że dzięki temu mamy stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, co nam bardzo w sposób istotny podnosi nasze bezpieczeństwo.
Ameryka nie na zawsze jest przyjacielem, nie na zawsze jest wrogiem, tak powiedział pewien Irakijczyk dzisiaj w poranku wnet. I warto też o tym myśleć. 66 miliardów na cele społeczne, 66 miliardów to nie tylko 500+, to jest ta 13. emerytura, którą obiecał prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki?
To jest również 13. emerytura, z tym, że no to ona tam wydatki jej to sięgają około 10-11 miliardów. Bo ta 13. emerytura, to tak, żeby być precyzyjnym, to żeby się nikt nie spodziewał, że dostanie 13. emeryturę każdy, bo jest to 13. emerytura dla osób, które mają emeryturę minimalną. Czyli jest to dodatek emerytalny w wysokości minimalnej emerytury. Bo my chcemy wspierać tych, którzy są najubożsi, najbardziej potrzebują. Oczywiście wszyscy dostaną tą kwotę. Dla niektórych to nie będzie 13. emerytura. To trzeba też jasno powiedzieć.
A ta minimalna emerytura według oceny rządowej to jest jaka? Jakie widełki są tej minimalnej?
Znaczy minimalna emerytura to jest ustalana rządowo i tutaj też podnosimy tą minimalną emeryturę w sposób istotny. Ona będzie wynosiła 1200 zł. No brutto, ale w związku z tym, że podatek i ulga podatkowa, czyli kwota wolna od podatku rośnie, podatek maleje, bo przypomnę, że z 18% PIT dla wszystkich, a więc dla emerytów również, spadł do 17%, to już jest to kwota dość istotna, czyli 1200 zł brutto minimalna emerytura i od tego taka będzie również kwota tej 13.
A kwota wolna od podatku jest jaka?
Kwota wolna od podatku sięga od 4 do 8 tysięcy, z tym, że ona jest uzależniona od poziomu dochodów. Nie jest to taka równa kwota dla wszystkich.
Dzisiaj będzie głosowanie. Oczywiście opozycja chce odrzucenia w pierwszym czytaniu, ale rozumiem, że w Prawie i Sprawiedliwości jest pełna mobilizacja, obecność obowiązkowa i do takiej niespodzianki w parlamencie nie dojdzie.
No, my uważamy i tutaj bez żadnego tutaj zafałszowanego optymizmu, że ten budżet jest naprawdę znakomity i krytykowanie takiego budżetu, no to było trudne zadanie opozycji, powiem szczerze, no ale starała się z tego wywiązać. Naprawdę ten budżet jest bardzo dobry.
A te makroekonomiczne założenia, wzrost gospodarczy, jaki zakłada rząd w tym roku?
W tym roku, znaczy na rok 2020, bo już mamy ten rok faktycznie, to jest wzrost założony 3,7% w stosunku do 4% wzrostu, jaki jest przewidywany za rok 2019.
Czyli minimalny spadek i jest założenie tak optymistyczne, że żaden kryzys światowy czy kryzys to niemiecki już nie przełoży się na to.
To już jest jak gdyby ten margines bezpieczeństwa, to jest te 0,3%. Natomiast w związku z tym, że ten wzrost gospodarczy w Polsce oparty jest głównie na wewnętrznej konsumpcji, na tym popycie wewnętrznym, a zgodnie z tymi transferami społecznymi, emeryturami, zasiłkiem, zasilaniem rodzin i tak dalej, ten popyt wewnętrzny jest stabilny. On jest najmniej uzależniony od koniunktury międzynarodowej. Stąd oparty na stabilnym filarze wzrost gospodarczy na pewno jest bardzo realny. Gdybyśmy ten wzrost gospodarczy opierali tylko na eksporcie, te założenia, to rzeczywiście moglibyśmy mieć obawy co do wahań międzynarodowych. Tutaj jest to stabilne.
A pieniądze na CPK są zapisane w tym budżecie?
Pieniądze tyle, ile potrzeba na ten rok. Niestety jeszcze potrzeba niewiele, bo to są prace niebudowlane. Tam jeszcze dźwigi ani koparki nie wiadą. Są zabezpieczone. Na również, ale już większe zabezpieczone są choćby na przekop Mierzei Wiślanej, bo tam prace przygotowawcze już zostały zakończone. Już będą prace budowlane.
I jaka jeszcze wielka budowa jest przewidziana w tym budżecie? Jaka wielka inwestycja?
No przede wszystkim to są ogromne ilości dróg. To jest przede wszystkim główne przedsięwzięcia inwestycyjne. To jest dokończenie autostrady A1, S17, rozpoczęcie już prawdziwej budowy S19, dokończenie autostrady A2 na wschód od Warszawy. Tu są te inwestycje, to są te największe. CPK jeszcze nie jest inwestycją, którą pochłania tak ogromne kwoty, ale myślę, że za 2 lata będzie to już wtedy znacząca inwestycja kwotowa.
Patrzę na zegarek, jest godzina 8:37. O której zaczyna się posiedzenie parlamentu?
Zaczyna się o godzinie 9.
To jeszcze jedno pytanie zdążę zadać. Patrzę na dziennik Gazetę Prawną. Dzisiejszą w podatkach rządzi wielki chaos. Najlepiej widać to na internetowych forach, gdzie informacje potwierdzone miksują się z domysłami, a historie z życia wzięte są żywym obrazem tego, co ustawodawca zgotował podatnikom ich księgowym od 1 stycznia 2020 roku. Czy takie informacje, poza tą informacją, która jest w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, docierają do pana posła, pana przewodniczącego?
No docierają, natomiast ja tu nie widzę za bardzo podstaw do takiego twierdzenia, że jest chaos. Rzeczywiście podatki są rzeczą mało przyjemną, jeśli chodzi o podatników, muszą płacić, ale jeśli chodzi o przewidywalność założenia podatkowe, elektronizację podatków w tej chwili bardzo istotną, no to tutaj, jeśli się do tego przyjrzeć, no to tego chaosu nie powinno być. Ja rozumiem krytykę tych, którzy podatki płacić muszą, ale nie ma tu żadnego chaosu.
A czy państwo jakieś oszczędności robi w roku 2020? Czy gdzieś państwo polskie, pana zdaniem, za dużo kosztuje?
Zawsze można się dyskutować na temat, nie wiem, ilości urzędników czy instytucji. Pewnie temu trzeba się cały czas przyglądać. Nie jest to tak idealnie, że w takiej ogromnej machinie, jakie jest państwo polskie, jeśli jest tyle instytucji, to pewnie by tam gdzieś znalazł, ale to są naprawdę już drobne kwoty i drobne oszczędności, chociaż nie chcemy również pomijać tego typu działań, żeby przyglądać się wszędzie, w każdym miejscu i ewentualne oszczędności uzyskiwać. Nawet niechby one były niezbyt duże.
Czy lżej panu w momencie, kiedy pan przestał być ministrem i zaczął być pan przewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów? Lżejsza praca?
To jest takie już osobiste pytanie. Trochę więcej czasu. To problemy w ministerstwie są zupełnie inne niż w parlamencie. Jednak w parlamencie czas jest bardziej zorganizowany. W ministerstwie niestety był bardzo napięty i właściwie praca 12-14 godzin na dobę i zawsze jakieś tam problemy były, więc patrząc z tego względu na pewno znacznie korzystniej. W tej chwili parlament jednak pracuje w czasie posiedzeń bardzo intensywnie, ale są dni, kiedy nie ma posiedzeń parlamentu, a w ministerstwie takich dni w ogóle nie było, nawet nie było tego typu sobót i niedziel. Również pojawiały się problemy, które na bieżąco trzeba było rozwiązywać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Henryk Kowalczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:40. Panie ministrze, mamy wybór. Zespół Police, Pink Floyd, Louis Armstrong, Grechuta.
No ja jestem zakochany w Grechucie. Jeśli mam wybór, to poproszę o Grechutę.